With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 88 years, the Rosary Hour, a Polish-language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję. Stał się on cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry świętego Piotra a świętem nawrócenia świętego Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że tydzień modlitw, wbrew swej nazwie, trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy, miłe rodaczki staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od dnia 18 do 25 stycznia, jak co roku, świat chrześcijański obchodził tydzień ekumeniczny, oktawę modłów o pojednanie chrześcijan, żeby jak najrychlej spełniła się wola Zbawiciela i nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. ruchowi zjednoczeniowemu mógłby z powodzeniem patronować konwertyta angielski, wielki kardynał Henry Newman, zmarły w opinii świętości. Newman utorował drogę do jedności nie tylko sobie, lecz także wielu innym protestantom, głównie przez swe wiekopomne dzieło o rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Pioniarską tę pracę, owoc wieloletnich studiów, pisał przez 3 lata, jeszcze jako Anglikanin. Ostatnią część zakończył już jako katolik. Zapoznanie się z treścią książki usunęłoby wiele odziedziczonych przez protestantów uprzedzeń do Kościoła katolickiego, pokutujących jeszcze po dziś dzień, zwłaszcza wśród fundamentalistów, ośmielających się oskarżać Kościół o sprzeniewierzenie się Chrystusowi i jego nauce. Kult Matki Bożej i świętych, spowiedź, prymat papieski, nauka o czyśćcu i inne to według nich rzymskie innowacje. A nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa to już przejaw zabobonu. Zapoznanie się treścią książki Newmana pozwoliłoby również niejednemu katolikowi zrozumieć zmiany, jakich dokonał Sobór Watykański II. Dziś nad sprawy te omówię w pogadance pod tytułem Żywotność Kościoła katolickiego. Było to za panowania królowej Wiktorii, kiedy Henryk Newman stanął na czele światłych teologów i postanowił z nimi odrodzić Kościół anglikański i przywrócić mu historyczny prestiż katolicyzmu przez zbliżenie się do pierwotnego chrześcijaństwa. Był to zatem powrót do źródeł, do korzeni. Ponieważ ruch ten wyszedł z Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie profesorami byli Henry Newman i Edward Pusey, założyciele Stowarzyszenia Uczonych, nazwano go ruchem oksfordzkim. Uczeni mieli bezstronnie badać początki chrystianizmu i jego stopniowy rozwój oraz wzajemny stosunek Kościoła katolickiego i anglikańskiego. Wyniki badań ogłaszali w traktatach, przez co popularyzowali swe idee. Newman przez wiele dobrych lat zagłębił się w pisma ojców Kościoła. Najpierw studiował ojców apostolskich, którzy mieli bezpośrednią styczność z apostołami, a potem ojców późniejszych wieków. Wszyscy oni cieszyli się wielkim autorytetem w sprawach wiary i odznaczali się świętością życia. Badania doprowadziły Newmana do przekonania, że Kościół rzymskokatolicki najlepiej przechowuje skarb wiary. Doszedł też do wniosku, że protestanci, uważający Biblię za jedyne źródło wiary, są w błędzie. W pismach ojców Kościoła znajdywał inne jeszcze źródło wiary – tradycję, czyli ustne podanie, nienotowane w Ewangelii ze względu na powszechność i oczywistość praktyk religijnych, w których prawdy wiary się przejawiały. Newman nauczył się od ojców Kościoła, że od treści objawienia nie można niczego odjąć, ani nie wolno nic do niej dodać, że konieczny jest najwyższy autorytet, żywy głos Kościoła nauczającego, który by strzegł czystość i całości wiary oraz nieomylnie ją głosił. Dowiedział się też od nich, że prawdy wiary trzeba coraz doskonalej wyrażać, formułować, a nawet drogą rozumowania wydobywać z nich to, co w nich ukryte, gdyż jedna rzeczywistość z drugiej wyprowadzona jest jedynie jej konsekwencją. Jak na przykład to, że Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek miał 2 wole, ludzką i boską. Albo że prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny zawiera się w planach Bożych o jej boskim macierzyństwie i w pełności otrzymanej przez nią łaski. Pisma ojców Kościoła stały się dla Newmana kluczem do rozwiązania tak zwanych rzymskich innowacji. badania ułatwiły Newmanowi zrozumieć rozwój i wzrost Kościoła. Kościół jest jak ziarno gorczyczne, które, chociaż najmniejsze ze wszystkich nasion, gdy wyrośnie, staje się drzewem. Także ptaki przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Przypowieść Jezusa wyraźnie wskazuje, że Kościół jego będzie rósł, będzie rozwijał się, że w swojej istocie pozostanie zawsze ten sam, choć przechodzi przez różne fazy rozwojowe, tak jak ziarno albo jak człowiek, który jest zawsze ten sam, czy w łonie matki, czy w okresie dzieciństwa, młodości, dojrzałości, czy starości. Chrystus miał na myśli nie tyle rozwój liczebny Kościoła, ile przede wszystkim coraz to głębsze zrozumienie wiary, przez które cały Kościół rośnie i rozwija się na przestrzeni wieków, wciąż po tej samej linii i w tym samym znaczeniu. Pan Bóg poddał wszystkie stworzenia prawom rozwoju. I dlatego w przypowieściach lubił brać przykłady z przyrody, gdzie wszystko, co żyje, rośnie. Ziarno pszenicy, gdy padnie na ziemię żyzną, kiełkuje, rośnie, wydaje plon stokrotny. Newman zrozumiał więc, że na historię chrześcijaństwa nie trzeba patrzeć płasko, statycznie. Kościół nie stoi w miejscu bez ruchu, nie jest pozbawiony dynamiki, życia. Kościół jest organizmem żywym, mistycznym ciałem. Jego członkami są ludzkie, a głową Chrystus. Bóg, wchodząc w historię, uszanował prawa ludzkiego rozwoju i tym prawom poddał również Kościół. Wzrost Kościoła jest wspaniały, bo kieruje nim Duch Święty przez łaskę. On działa w każdym sercu ludzkim i powoduje w nas wzrost życia Bożego. Newman zadał sobie pytanie, czy Kościół katolicki nie uległ rozkładowi i zepsuciu. Tego zdania jest wielu protestantów. Tak z tupetem głoszą zwłaszcza tak zwani fundamentaliści, którzy są przekonani, że reformacja protestancka oczyszczyła chrześcijaństwo i że Kościół katolicki skazany jest na zgubę, na zniszczenie. Newman osobiście chciał się przekonać, ile w tym prawdy. W swoich badaniach i rozważaniach powrócił do obrazu Kościoła jako ziarna przeznaczonego na wzrost i obfity plon. W latach studenckich Newman usłyszał z ust swego profesora fundamentalną zasadę, że rozwój i wzrost są oznaką życia, świadczą o żywotności organizmu. Czy Kościół katolicki rozwija się i rośnie prawidłowo? Czy jest tym samym Kościołem, który Chrystus założył? Czy jest raczej zepsutym pogańskim Babilonem, jak głosił Luther? On też papieża ośmielił się nazywać antychrystem. Wychodząc z przypowieści o ziarnie gorczycznym, Newman wyliczył prawa, które rządzą wzrostem ziarna przez wszystkie fazy jego rozwoju, aż stanie się drzewem. Jednocześnie podał przyczyny, które powodują psucie się i zamarcia ziarna. Spraw, które zapewniają ziarnu prawidłowy rozwój, to przede wszystkim prawo zachowania gatunku, prawo tożsamości. To znaczy, że z ziarna pszenicy nie wyrośnie cebula lub marchew, z nasienia jabłka znów nie wyrośnie drzewo cytrusowe lub czereśnia. Święty Jakub Apostuł wzywał do rozwagi, gdy przypominał, czy może drzewo figowe rodzić oliwki, albo winna latorośl figi. Także słono źródło nie może wydać słodkiej wody. Natomiast, czy drzewo jest dobre czy złe, poznajemy po owocach, jakie rodzi. Pouczał przecież Chrystus, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Innym prawem zapewniającym ziarnu, a potem drzewu prawidłowy rozwój, to asymilacja. Zdolność przyswajania sobie składników chemicznych z ziemi i z powietrza, aby w liściach, przy pomocy słońca, przerobić je na właściwy dla siebie pokarm. Jeszcze innym prawem jest prawidłowa ciągłość rozwoju. Drzewo nie może rodzić najpierw owoców, a potem wydać liście. Kolejność jest zawsze ta sama. Najpierw konary pokrywają się liściami na wiosnę, następnie kwiatami, a w jesieni gałęzie są obciążone owocami. W ogrodnictwie potrzebne jest też okresowe obcinanie zgniłych, wybujałych pędów, gałęzi, które by mogły utrudnić wzrost i zubożyć plony. Wie o tym każdy właściciel winnicy i sadu. Zastosowując prawa natury do rozwoju kościoła, Newman doszedł do wniosku, że Kościół katolicki z pierwszych wieków i dziś zasadniczo w istocie swojej pozostał ten sam. On najlepiej zachował skarb wiary świętej. On trwa w ustawicznym rozwoju. Chrześcijanie pierwszych wieków nie mieliby trudności w rozpoznaniu Kościoła z XX wieku i w zrozumieniu nauki Bożej, jaką dziś głosi, choć Kościół stale dojrzewa. Prawdy wiary głosi jednak zawsze te same, niewzruszone, lecz bardziej je naświetla, zgłębia, lepiej formułuje i wydobywa wnioski zawarte i ukryte w prawdach podstawowych. Tak Kościół wydobył z ukrycia dogmat wiary o niepokalanym poczęciu Marii Panny i jej wniebowzięciu, o nieomylności papieża w sprawach wiary i obyczaju itd. Kościół zawdzięcza proces swego rozwoju i dojrzewania Duchowi Świętemu, z którego pomocą przyswaja sobie Słowo Boże objawione przez rozwój teologii, mistyki i biblistyki. Zaś wierność Chrystusowi, Ewangelii i Krzyżowi Kościół zawdzięcza opiece Ducha Świętego przy plewieniu chwastów, obcinaniu przerostów i martwych gałęzi, którymi są herezje, czyli różne błędy we wierze i schizmy, czyli rozdarcia jedności. One napełniają Kościół bólem, lecz jednocześnie są okazją postępu, lepszego sformułowania prawd i pojmowania jedności. Stąd to Kościół katolicki istotowo jest zawsze ten sam. Jak człowiek, który przechodząc fazy swego rozwoju, tak się zmienia, że po latach niewidzenia się z nim nie możemy go poznać. Taki Kościół 2000 lat temu, w dniu zesłania Ducha Świętego, był podobny do ziarna gorczycznego. Taki był mały. Dziś zaś, jak potężne drzewo, konarami swymi oplata cały świat, wszystkie narody pod słońcem. W ostatnim paragrafie swej książki o rozwoju doktryny katolickiej Newman ujawnił swój powrót do Kościoła katolickiego. Stwierdził, że nie nauczył się niczego nowego. Raczej odzyskał to, co stracił przez oderwanie się narodu angielskiego od jedności Kościoła powszechnego. Przejście na katolicyzm porównał do bezpiecznego powrotu żeglarza zagubionego na wzburzonym morzu. Myśli i uczucia z okresu tej duchowej odysei Newman zamknął w znanej wam już modlitwie, którą kończę dzisiejszą pogadankę ekumeniczną. Prowadź mnie, światło, swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, więc ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku, starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, ufny w swą siłę. Przebacz, tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, aż noc przeminie, aż świt odsłoni te drogie postacie, którym ukochał niegdyś, którym stracił.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Na styczeń Ojciec Święty wyznaczył następującą intencję modlitwy. Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby Kościół niósł zawsze i wszędzie orędzie pokoju i chrześcijańskiej nadziei.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu miłosiernemu za stawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Przed świętami Bożego Narodzenia otrzymaliście świąteczny prezent od godziny różańcowej – kalendarz na rok 2019. Na każdej kolejnej kartce zamieściliśmy kupony, które możecie użyć, aby włączyć się do naszych comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w naszej nowenie do świętego Jana Pawła II. To z nim będziemy trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Weźcie w tej nowej nowenie udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego.
Tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. 18 stycznia rozpoczął się Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia jest Dąż do Sprawiedliwości.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. A człowiek, który bez miary obsypa coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił? Coś go stworzył i ocalił, a czemuż by cię nie chwalił? Ledwie oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego się jeszcze obudzili, byśmy cię